I dzisiejszy dzisiaj będę mówić katechezę Jezus Panem i Bratem. To jest bardzo ważna katecheza dla mnie osobiście, ale o tym pod koniec może katechezy. Tendencje bycia Panem samego siebie. Bycie Panem samego siebie to według współczesnego świata jak najbardziej właściwa i naturalna sytuacja. Młodzież dorastając bierze sobie na cel, aby być Panem samego siebie. Dąży do niezależności. Wszyscy mamy na sztandarach wolność, niezależność, stanowienie o sobie. Bardzo to teraz popularne i wszędzie o tym słyszymy i w telewizji, i na tych marszach różnych. Być Panem samego siebie. Sytuacja przeciwna kojarzy nam się tylko z ubezwłasnowolnieniem, stanem upokarzającym i niegodnym. Odrzucamy autorytety, przepisy prawa, każdą władzę uważamy za głupią i niekompetentną, bo uważamy, że lepiej znamy się na wszystkim, na każdej sprawie. Jeśli to my jesteśmy panami samych siebie, to kim jest dla nas Jezus? W praktyce odrzucamy Jezusa jako Pana. Pozostaje to pustym tytułem. Pan Jezus. Jednak nie jesteśmy zadowoleni z efektów własnego panowania. Często pomimo decydowania o sobie, o swoim życiu, czujemy się zagubieni, sfrustrowani, zalęknieni. Mówimy, że życie nas przerasta, jesteśmy bezradni wobec różnych sytuacji w naszym życiu. Boimy się podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie. Przyjmujemy postawę niewolnika, który wypełnia rozkazy i narzeka. Narzekanie, jak wiemy, to nasza cecha narodowa. Bycie Panem samego siebie nie gwarantuje nam szczęścia. Doświadczamy tego wielokrotnie. Stań teraz ze swoim niepokojem przed Chrystusem. Kim On jest? Słowo Boże mówi o Nim jako o Panu Wszechświata. Teraz poproszę Słowo Boże. Z listu do Kolosan. 1:16-18. I tak powoli rozważymy to Słowo Boże, bo tu jest po prostu to, co jest najważniejsze. Jezus jest Panem. Jakim Panem jest Jezus? W Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Takim Panem jest Jezus. To jest Pan, który jest również bratem. Jezus jest Panem Wszechświata, a jednocześnie Twoim bratem. Choć Jego wielkość jest dla nas niewyobrażalna, to On z własnej woli stał się jednym z nas. Jest naszym bratem, który nad każdym z nas się pochyla. Jest bliski. Teraz następne słowo, Grzesiu. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo. Z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie, znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. To jest listu do Hebrajczyków 4:14-16. Zaiste bowiem, jeszcze drugi fragment, też listu do Hebrajczyków 2:16-18. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. To taki Pan staje przed Tobą, proponując Ci swoje prowadzenie. Nie ktoś wielki, niezrozumiały i obcy, ale sam doświadczony, prawdziwie rozumiejący i współczujący. Na czym w praktyce życia może polegać uznanie Jezusa Panem? Istotą jest osobisty akt woli. Chodzi o szczere, zgodne z tym, co czujesz w sercu, wypowiedzenie własnej decyzji, że chcesz, żeby to On i tylko On prowadził Ciebie w życiu. Można to sobie wyobrazić w różnej formie. Pierwszy sposób to oddanie steru łodzi swojego życia Jezusowi. Drugi, podpisanie in blanco, czyli czysta kartka i pod spodem mój podpis, swojego życiorysu i oddanie kartki Jezusowi, żeby wypełnił ten życiorys treścią. Jeszcze inny sposób, przyjęcie praktyki mówienia tak Jezusowi na każdą sytuację życiową. Tak Jezusowi. Tak, nasze tak ma płynąć nie z niewolniczego poddania się, ale z głębokiego zaufania Jezusowi, który pragnie naszego dobra. Ty decydujesz o swoim życiu i odpowiadasz za swoje decyzje. Starasz się poznać wolę Boga i pragniesz, by Twoje decyzje były z nią zgodne, bo to jest dla Ciebie najlepsze. Zgodnie z tym decydujesz, żeby oddać swoje życie Jezusowi. Jeszcze inny sposób, ustawienie na nowo hierarchii wartości, tak aby słowo Jezusa zawsze miało pierwsze miejsce. Teraz spójrzmy na trzy symboliczne rysunki, przedstawiające pierwszy rysunek człowiek niewierzący. Człowiek niewierzący to taki człowiek, który być może słyszał o Jezusie, ale Jezus jest poza kręgiem jego życia. Krzyż poza kręgiem życia. Ten człowiek mówi, że nie ma z Jezusem nic wspólnego. On go nie interesuje i nie poświęca mu czasu w swoim życiu. Drugi rysunek. Człowiek religijny, który deklaruje się jako wierzący i praktykujący. To ten, gdzie Jezus znajduje się w kręgu jego życia. Widzimy krzyż. Bóg i religia jest jedną z życiowych spraw tego człowieka. U jednych będzie to tylko raz w roku około Wielkanocy, u innych będzie to co niedzielna msza święta, regularna spowiedź, może nawet codziennie odmawiany różaniec, pielgrzymki do sanktuarium. W każdym razie w życiu tego właśnie człowieka Jezus ma mniejsze albo większe miejsce właśnie w jego życiu. Odgrywa większą albo mniejszą rolę. I trzeci rysunek. Chrześcijanin, człowiek wierzący. Człowiek, dla którego Jezus jest Panem. To ten człowiek, który zdetronizował własne ja, ego. I na tron swojego życia postawił Jezusa. Jezus jest na pierwszym miejscu w jego życiu. Porównajmy jeszcze te rysunki. Pierwszy i drugi rysunek. Różni się tylko tym, że wśród spraw swojego życia jeden poświęca jakiś czas Bogu, a drugi nie. Ego, czyli ja, jest na tronie życia zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. A poza tym życie tych ludzi niewiele się różni. Może być nawet tak, że w życiu tego niewierzącego, gdzie nie ma Jezusa, jest więcej jasnych spraw niż ciemnych. Wydawać się może takim lepszym człowiekiem, bardziej prawym. Obaj tak samo zmagają się z życiem i przeżywają podobne lęki i załamania. Teraz drugi rysunek w stosunku do trzeciego. Może być tak, że ten pierwszy, gdzie ego jest na tronie życia, gdzie ja jestem najważniejszy, może nawet więcej czasu w rozkładzie swojego dnia poświęcać praktykom religijnym. Ale będzie on realizował swoje własne plany, a Boga, Jezusa, będzie traktował jako jedną ze swoich spraw. Dopiero trzeci człowiek, Grzesiu, trzeci, ten jeden, o właśnie, różni się zasadniczo od dwóch pozostałych. Tu Jezus ma swobodne działanie i zaczyna się w tym człowieku kształtować wewnętrzny ład. Widzimy, że te wszystkie sprawy, które są w naszym życiu, są w życiu tego człowieka, ułożone są tak w swoim takim władzie, są uporządkowane. Święty Augustyn powiedział, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. I to jest właśnie obraz takiego człowieka. Kim jest chrześcijanin? Chrześcijanin to człowiek poddany Jezusowi. Człowiek wierzący, chrześcijanin, pyta o wolę Boga w każdej sytuacji. Ma do Niego pełne zaufanie. Wierzy Mu i chce Go słuchać. Jest gotowy zmienić swoje życie, wykształtować je według Bożego planu i Bożej hierarchii wartości. Dopiero ten zasługuje na miano chrześcijanina. Bo to on wybiera Jezusa swoim Panem. Chrześcijanin, czyli Chrystusowy. A co z człowiekiem, który nie mając takiej świadomości spełnia jedynie praktyki religijne? Same w sobie nie świadczą jeszcze o wierze. Człowiek, który je podejmuje, może mieć własną wizję świata. Własną wizję życia, celów, do których dąży, sensu, który realizuje. Religijność naturalna to jeszcze nie chrześcijaństwo. Człowiek religijny, o, właśnie, to jest ważne, do tego jeszcze dojdziemy. Człowiek religijny to ma swój plan i oczekuje od Boga, że pomoże mu on ten plan zrealizować. To jest ten człowiek, który ma ego na tronie swojego życia, a Pan Jezus jest w jego kręgu. Trochę wcześniej to było. Człowiek religijny spodziewa się, że Bóg dostosuje się do woli człowieka i będzie spełniał jego oczekiwania i żądania. O właśnie ten, o tym mówimy. Przeżywa Boga jako tego, który dużo może, więc we własnym interesie będzie zabiegał o jego względy. Przecież jest wszechmocny. I będzie zabiegał o poparcie własnych planów. Stąd różne formy pobożności, różne ofiary, różne litanie, różne różańce. Boga traktuje jako narzędzie do osiągnięcia własnych celów. A jeśli nie spełnia zadowalająco przeznaczonej mu roli, wtedy następuje wielkie rozczarowanie i kryzys wiary, tak zwanej wiary w jego pojęciu. Zdarza się nawet, że człowiek odwraca się od jedynego Boga, szukając dróg realizacji swoich planów w praktykach niechrześcijańskich, często zwracając się świadomie lub nie do złego ducha. I tutaj możemy do tego napisu wrócić, Grzesiu. To jest właśnie taki katolik. Można go określić takim napisem, że z jednej strony odpowiada się, że jest, że jego Bóg jest jego Panem, że jest wierzący, praktykujący, ale różne inne rzeczy są w jego życiu ważne. Poznajemy te symbole niektóre. I to można określić takim dawnym powiedzeniem: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. To jest właśnie ten człowiek. Nie słyszę. Ying-yang, to jest ten symbol w środku, to jest ten symbol religii wschodu. To jest jedno z zagrożeń duchowych, które, to jest tak, jedna z pułapek szatana, który po prostu zwodzi ludzi. I trzeba na to uważać, bo to jest bardzo niebezpieczne. Chrześcijaństwo zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz rezygnować z własnych planów i pytasz o wolę Boga, odrzucając pokusę: ja wiem lepiej niż Bóg. Czy można powiedzieć Jezusowi nie? Na tym etapie rekolekcji Jezus staje przed Tobą z konkretnym pytaniem. Czy chcesz przyjąć Go jako Pana swojego życia? Jesteś zaproszony do podjęcia takiej decyzji. Jezus Twoim Panem to propozycja i zaproszenie. Jezus mówi, że jeśli słuchasz Jego słowa, to jesteś Jego bratem i siostrą. Być bratem. Jezus wie, co to znaczy doświadczyć tego wszystkiego, co ludzkie. Tak radości, jak i smutku. Obawy, odrzucenia, samotności. On tego wszystkiego doświadczył. I dlatego może nam pomóc. Jest Panem Twojego życia. To znaczy wszystkich dziedzin Twojej pracy, Twoich pieniędzy, Twojego życia rodzinnego, małżeńskiego, Twojej seksualności, Twojego zdrowia, odpoczynku i Twojej modlitwy. Rodzą się w Tobie obawy, lęk. Co się stanie, gdy zawierzysz swoje życie Jezusowi? Gdy wypuścisz ze swoich rąk ster swojego życia? Wola Boża kojarzy Ci się z cierpieniem lub zmuszeniem do tego, czego nie chcesz. To fałszywy obraz, choć pewnie mocno zakorzeniony w Tobie. Jezus o tym wszystkim wie i pragnie, abyś Mu zaufał. Daje Ci jednocześnie łaskę do podjęcia dobrej decyzji. Czy można tę propozycję Jezusa odrzucić? Zanim przeczytam, co pewien mądry człowiek na to powiedział, powiem może dwa słowa o moim doświadczeniu, bo to taka teheza dzisiejsza jest bardzo ważna w moim osobistym doświadczeniu pójścia za Jezusem. Ja to przeżywałam ponad 30 lat temu. To było w Warszawie, były to rekolekcje u ojców jezuitów na Rakowieckiej. I pamiętam bardzo dokładnie katechezę właśnie tą, Jezus Panem i Bratem, z mojego tego pierwszego reo. To była dla mnie po prostu rewolucja. Otworzyło to mi oczy na to, że Jezus nie jest Panem mojego życia. I to pytanie wtedy przede mną stanęło, czy ja chcę, żeby On był Panem mojego życia? Czy chcę zrezygnować z tego siedzenia na tronie i chcę, żeby On tam siedział? I pamiętam, że była to dla mnie bardzo trudna decyzja. Ale doświadczyłam wcześniej tego, że moje panowanie zaprowadziło mnie na manowce i stwierdziłam, że nie mam po prostu innego wyjścia, a nie wyobrażałam sobie żadnej innej istoty, która mogłaby zasiąść na tym tronie. Byłam osobą wierzącą od początku, od urodzenia. Wiedziałam, że tylko Jezus może to zrobić i zrobiłam to, dałam mu swoje życie. Nie żałuję tego, do tej pory. Bo moje życie bardzo, było bardzo radosne, chociaż niełatwe, ponieważ wiedziałam, że On jest ze mną cały czas, jako mój Pan i jednocześnie jako brat. Doświadczałam Jego pomocy w każdej sytuacji, w której się do Niego zwróciłam i w każdej sprawie, którą rozeznawałam, aby była zgodna z Jego wolą. Nigdy nie zawiódł mnie, nie zawiódł mojego zaufania. I dlatego mogę z całą odpowiedzialnością polecić Go jako Pana, na bazie mojego doświadczenia. Czy można tę propozycję Jezusa odrzucić? Tutaj mamy święty Jan Paweł II. To jest po prostu niesamowite, że akurat on dzisiaj tutaj jest. Bo chciałam na koniec przytoczyć jego słowa. Wołał w 1979 roku na krakowskich Błoniach. Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Ale pytanie zasadnicze, czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie? Kiedyś Chrystus zapytał apostołów, czy się wy chcecie odejść? Pozwólcie, że następca Piotra powtórzy dzisiaj wobec was wszystkich tu zgromadzonych. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Amen.